Przeczytajmy fragment z pierwszego rozdziału listu do Rzymian. I przeczytajmy do wersetu 17, od pierwszego do wersetu 17. List do Rzymian, pierwszy rozdział. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. Bóg obiecał jej nadejście już wcześniej za pośrednictwem swoich proroków w Pismach Świętych. Dotyczy ona jego syna, który według ciała jest potomkiem Dawida, lecz według ducha uświęcenia z racji zmartwychwstania okazał się synem Boga potężnym w swojej mocy. To Jezus Chrystus, nasz Pan. Dzięki niemu otrzymaliśmy łaskę apostolstwa, aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów, ze względu na jego imię. Wśród nich jesteście i wy, powołani, aby należeć do Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będzie udziałem was wszystkich w Rzymie, ukochanych przez Boga i powołanych świętych. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, za to, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie. Bóg, któremu służę z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie was wspominam. W moich modlitwach zawsze proszę, aby za przyzwoleniem Boga udało mi się wreszcie was odwiedzić. Pragnę was zobaczyć, aby dać wam udział w jakimś duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić was. A dokładniej rzecz biorąc, razem z wami doznać zachęty dzięki wspólnej wierze, waszej i mojej. Chcę, bracia i siostry, abyście wiedzieli, że często miałem zamiar do was przybyć. Jak dotąd zawsze mi coś stawało na przeszkodzie. Nadal jednak pragnę zebrać wśród was jakiś plon, podobnie jak wśród pozostałych narodów. Bo jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych oraz tych, którzy uchodzą za niemądrych. Stąd, jeśli o mnie chodzi, chętnie będę głosił dobrą nowinę również u was w Rzymie. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie zmieściło mi się. To jest Boże Słowo. Więc przy okazji tego, że jutro mamy święto Reformacji, to wydaje mi się, żeby dobrze powiedzieć, że dobrze jest powiedzieć na temat Ewangelii, bo tak naprawdę święto Reformacji, to można powiedzieć, jest święto Ewangelii. Te pięć zasad protestantyzmu, które Reformacja dała, tak zwane pięć solas, czyli że tylko Chrystus, tylko Pismo Święte, tylko łaska, tylko wiara, tylko wszystko Bogu na chwałę, tak wymieniłem pięć. Tak, więc to jest w zasadzie Ewangelia. To sprowadza się do Ewangelii, to wynika z Ewangelii, więc dobrze jest powiedzieć kilka słów o Ewangelii i dlatego wybrałem ten fragment niecały. Chciałem się skupić na trzech wersetach, od 15 do 17, ale chciałbym skorzystać, jeśli chodzi o te trzy wersety, z innego tłumaczenia, z dosłownego, ponieważ to dosłowne tłumaczenie trochę lepiej nam oddaje, co tam jest napisane. Więc chciałem, żebyśmy przeczytali jeszcze raz te trzy wersety z tłumaczenia dosłownego. Tak więc, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam w Rzymie, bo nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu, najpierw Żydowi, a i Grekowi. Objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Więc kilka rzeczy chciałbym odnośnie tego fragmentu powiedzieć, na podstawie tego fragmentu powiedzieć, a w zasadzie chciałem zadać kilka pytań do tego fragmentu i żebyśmy mogli zobaczyć, jakie są odpowiedzi. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, pytanie, jakie chciałem zadać, co Paweł jest gotów głosić? Więc apostoł Paweł mówi nam w tym fragmencie o swojej gotowości. Apostoł Paweł jest przygotowany, jest chętny, jest gotowy. Więc jeśli tylko pojawi się możliwość, jeśli tylko otworzą się drzwi, to Paweł natychmiast ruszy, natychmiast zacznie działać. Można powiedzieć, że Paweł jest jak biegacz, który stanął na linii startu jego słuch jest wytężony, ponieważ czeka na ten sygnał, na ten strzał z pistoletu, który spowoduje, będzie sygnałem do biegu, do startu. Więc przyjął odpowiednią postawę, prawda? Jest pochylony i jest gotowy do tego, żeby ruszyć w odpowiednim momencie, kiedy tylko usłyszy ten sygnał. Ale do czego Paweł jest gotowy? Tekst mówi nam, że Paweł jest gotowy do głoszenia Ewangelii. Paweł jest gotowy do przyniesienia, do obwieszczania, do nauczania, do proklamowania, do zwiastowania dobrej nowiny. Ponieważ Ewangelia to po prostu dobra nowina. I to właśnie apostoł jest przygotowany, jest gotowy, jest chętny, żeby robić. Ale co to jest ta dobra nowina? Co to jest Ewangelia, którą Paweł chce głosić? Czym jest ta Ewangelia? Co konkretnie Paweł jest gotów głosić? Więc odpowiedź na to pytanie znajduje się na początku tego listu. Chciałem przeczytać te wersety od 1 do 5. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. Bóg obiecał jej nadejście już wcześniej za pośrednictwem swoich proroków w Pismach Świętych. Dotyczy ona jego syna, który według ciała jest potomkiem Dawida, lecz według ducha uświęcenia z racji zmartwychwstania okazał się synem Boga, potężnym w swojej mocy, to Jezus Chrystus, nasz Pan. Dzięki niemu otrzymaliśmy łaskę apostolstwa, aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów ze względu na jego imię. Więc Ewangelia to przede wszystkim Boża dobra nowina. To znaczy, że Bóg obiecał jej nadejście, Bóg zapowiedział jej nadejście przez proroków i te proroctwa znajdują się w Starym Testamencie. Te proroctwa są częścią Starego Przymierza, ale to też znaczy, że te proroctwa pojawiają się w kontekście Starego Testamentu. Ten Stary Testament jest tłem dla tych proroctw. Ale też Ewangelia, mówi nam apostoł Paweł, dotyczy osoby Jezusa z Nazaretu. Więc Jezus z Nazaretu jest wypełnieniem tych proroctw, jakie znajdujemy w Starym Testamencie. Ale też może apostoł Paweł mówi nam, że Ewangelia jest czymś więcej niż to, niż tylko wypełnieniem proroctw. Ewangelia to nie tylko wypełnienie. Ewangelia to wyjaśnienie pełne tego, kim Jezus jest, czego dokonał i jakie to rodzi skutki dla całej ludzkości. Ewangelia mówi nam o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dobra nowina od Boga mówi nam, że Jezus z Nazaretu jest kim? Jest Bożym Synem. Z jednej strony, a z drugiej strony jest potomkiem Dawida. A to z kolei oznacza, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem, Chrystusem, czyli namaszczonym przez Boga Królem, któremu została przekazana wszelka władza w niebie i na ziemi. Dobra nowina mówi nam, że Jezus jest Panem. Dlatego możemy powiedzieć, że Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I tak właśnie mówi nam Marek na początku księgi, którą napisał na początku Ewangelii. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus jest tą dobrą nowiną od Boga. Więc kiedy Paweł napisał, że jest gotów głosić Ewangelię, to inaczej mówi, że jest gotów głosić Jezusa Chrystusa. I jest gotów głosić Chrystusa w pełni tego, jak Chrystus został objawiony przez Boga. I widzimy to w różnych listach apostoła Pawła, jakie mamy w Nowym Testamencie na temat tego, co Paweł chce głosić. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale czytamy, nie umieściłem tego, również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Koryncie szukali mądrości. Byli ciekawi wszelkich nowinek. I liczyła się sztuka mówienia. Natomiast Paweł przyjechał tam w słabości ciała i mówi, nie, ja nie chcę iść tym tropem, ja nie chcę iść nie chcę głosić Chrystusa w taki sposób, raczej w słabości, ale chcę głosić wyłącznie Chrystusa i to ukrzyżowanego, nic więcej. Zatem Paweł jako sługa Chrystusa Jezusa, jako apostoł przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny, kiedy przybył do Koryntu, głosił tylko Chrystusa. Zatem Ewangelia, możemy powiedzieć, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Ewangelia to Jezus Chrystus w pewnym sensie. Dlaczego, druga rzecz, dlaczego Paweł jest gotów głosić Ewangelię? I w Rzymie też. Więc apostoł Paweł mówi nam, że jeśli o niego chodzi, to jest gotów, jest chętny głosić Ewangelię też i w Rzymie, ale tak naprawdę to miejsce to jest tutaj wtórne. Jeśli chodzi o Pawła, ponieważ Paweł głosił Ewangelię wszędzie, tam gdzie się udał. W związku z tym nie było dla niego jakimś problemem, żeby też i w Rzymie głosić Ewangelię. Więc miejsce jest wtórne, ponieważ wszędzie, gdzie Paweł się udawał, tam była przez niego głoszona Ewangelia. Ale dlaczego Paweł jest głosić właśnie akurat Ewangelię? Dlaczego jest chętny głosić właśnie Ewangelię? Odpowiedź na to znajduje się w wersecie 16. Apostoł Paweł napisał, bo nie wstydzę się Ewangelii. Prosta odpowiedź, bo nie wstydzę się Ewangelii, ale co Paweł ma na myśli? Więc powodem, dla którego Paweł jest gotów głosić Ewangelię też i w Rzymie, jest jego osobisty stosunek do niej. Ale to też można powiedzieć inaczej. Powodem tej gotowości jest jego osobisty stosunek do osoby Jezusa Chrystusa. A jaki apostoł Paweł ma stosunek do Jezusa Chrystusa? No mówi nam, nie wstydzi się go. To znaczy, że jego stosunek do Ewangelii z całą pewnością nie jest negatywny. Tak? On się nie wstydzi, więc mówi, to nie jest negatywny stosunek. A jeśli nie jest negatywny, to musi być pozytywny generalnie. Jeśli chodzi o Jezusa, jeśli chodzi o Ewangelię, to nie ma tutaj miejsca na bycie neutralnym. Oczywiście są ludzie, którzy będą mówić, że oni zachowują się neutralnie, czy mają stosunek neutralny, ale nie ma czegoś takiego. Ponieważ jeśli chodzi o osobę Chrystusa, to człowiek nie może być wobec osoby Jezusa Chrystusa neutralny. Nie da się zachować neutralności. Albo go kochasz, albo go nienawidzisz. To są dwie ewentualności. Natomiast nie można przyjąć takiej wygodnej pozycji, że ja teraz będę na ziemi niczyje i będę neutralny. Nie. Apostoł Paweł nienawidził. Przepraszam, nie apostoł Paweł, Saul z Tarsu, zanim stał się chrześcijaninem, nienawidził Chrystusa, dlatego prześladował z całą żarliwością Kościół. Ale kiedy poznał Jezusa Chrystusa, to nie mógł mu nie służyć, tak? Dlatego mówi, nie wstydzę się Chrystusa, nie wstydzę się Ewangelii. To znaczy, jego stosunek do Ewangelii, do Chrystusa jest jak najbardziej pozytywny. A jak bardzo pozytywny jest to stosunek, to pozwolę sobie przytoczyć słowa apostoła Pawła, ponieważ jego słowa właśnie to wyrażają. List do Filipian, 3 rozdział. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały, Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia i siostry, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym od góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Więc ten cały fragment pokazuje nam stosunek apostoła Pawła do Chrystusa. A i w zasadzie ten cały fragment możemy streścić w 5 słowach. Chrystus jest dla mnie wszystkim. To mówi apostoł Paweł. Chrystus jest dla mnie wszystkim. Dla Niego jestem gotowy do wszelkich poświęceń, do rezygnacji z wszystkiego, ponieważ Chrystus jest dla mnie wszystkim. Dlatego kiedy Paweł mówi, że nie wstydzi się Ewangelii, to tak naprawdę mówi coś zupełnie, żeby być odwrotnego, coś zupełnie przeciwnego. Mówi, chlubię się Chrystusem. Chlubię się Ewangelią. Chrystus to, kim jest i co zrobił, jest moją chlubą. Nie ja, nie moje uczynki, nie moje zdolności, ale Chrystus to, kim jest i co uczynił. I ta Ewangelia, którą głoszę, jest tym, co kształtuje moje codzienne życie. Chrystus jest moim pragnieniem i moje oczy są skierowane na Niego. On jest całym moim życiem. On jest moim Panem, który mnie zbawił, który mnie uratował. I dlatego Paweł jest gotowy, jest przygotowany, jest chętny głosić Ewangelię i w Rzymie. Miejsce jest wtórne. Istotą jest Ewangelia. Dlaczego Paweł się jej nie wstydzi? Możemy zapytać. Dlaczego Paweł się nie wstydzi Ewangelii? Albo dlaczego Paweł chlubi się Ewangelią? Odpowiedź znajduje się w wersecie 16 w drugiej części. Jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu. Najpierw Żydowi, a i Grekowi. Bowiem, może też być przetłumaczone jako bo, ponieważ, bo jest ona mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu, najpierw Żydowi, a i Grekowi. Ewangelia, czyli Jezus Chrystus, czyli to wszystko, kim On jest, czego zrobił, co zrobił, czego nauczał, jest mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu. To znaczy, że Ewangelia jest narzędziem danym od Boga, przez które człowiek otrzymuje zbawienie. Człowiek może zostać zbawiony przez Ewangelię, za pomocą Ewangelii, przez zaufanie Ewangelii. Czym jest zbawienie? Dzisiaj takie podstawy trochę. Czym jest zbawienie? Zbawienie, najprościej mówiąc, to ratunek. Pismo Święte uczy nas, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia i że zbawienie jest największą potrzebą człowieka. W 3 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł napisał, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. To znaczy, że człowiek z natury, ze swojej natury jest grzeszny, a grzeszny człowiek nie może doświadczyć Bożej chwały. Jest jej pozbawiony. Wszyscy zgrzeszyli, to znaczy, że wszyscy ludzie są winni przed Bogiem. I to znaczy, że na sądzie ostatecznym człowiek z powodu swojej winy zostanie potępiony i skazany na wieczne oddzielenie od Boga i od Jego chwały. Dlatego człowiek potrzebuje ratunku, żeby uniknąć tego losu. Bez tego ratunku człowiek Bożej chwały nie doświadczy. Dlatego człowiek potrzebuje uwolnienia z niewoli grzechu i śmierci, by móc doświadczyć Bożej chwały, Bożej obecności. Dlatego zbawienie jest największą potrzebą człowieka, jest naszą największą potrzebą. A zbawienie to jest dla każdego, kto wierzy. To zbawienie jest dostępne dla każdego, kto wierzy Ewangelii, kto wierzy Chrystusowi. Nie ma takiego znaczenia, czy jesteś Żydem, czy Grekiem, czy poganinem. Oczywiście w pewnym sensie Żydzi mają pierwszeństwo, ale Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy Chrystusowi, każdego człowieka, który jej zaufa. Dlatego Chrystus posłał swoich uczniów na cały świat, nie tylko do Żydów, ale na cały świat. aby tam była głoszona Ewangelia. I Jezus czyni uczniami wszystkie ludzi z wszystkich narodów. Ewangelia jest głoszona zarówno Żydom, jak i poganom. I dlatego właśnie apostoł Paweł chlubi się Ewangelią. On nie wstydzi się jej, chlubi się tym, kim jest Jezus i czego dokonał i co, jaki to ma wpływ na nas, czym to skutkuje dla nas. Jezus jest tym, który przynosi grzesznemu człowiekowi zbawienie, ratunek. I to zbawienie jest możliwe wyłącznie dzięki Chrystusowi. Dla każdego, kto wierzy Jemu. I to jest ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie. W jaki sposób Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu? W jaki sposób Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu? No to tu już temat rzeka. Temat rzeka. Dlatego nie będę głęboko wchodził w te rzeczy, raczej pobieżnie. Spróbuję wyjaśnić, na czym to polega. Ewangelia, powiedziałem, jest Bożym narzędziem, jeśli chodzi o zbawienie grzeszników, ale jak ona działa? W czym tkwi jej zbawcza moc? Odpowiedź na to znajduje się w wersecie 17. W tekście nie pojawia się to słowo bo, ale w Grece tam jest. Bo objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga. Z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc Ewangelia objawia sprawiedliwość Boga. Ewangelia prezentuje, manifestuje, przedstawia sprawiedliwość Boga i ta sprawiedliwość ma związek z wiarą, ma związek z człowiekiem, ma związek z życiem wiecznym. Ta objawiona sprawiedliwość Boga powoduje, że człowiek wierzący Ewangelii ma życie wieczne. Czyli będzie w Bożej chwale. Więc trochę jaśniej ta prawda jest wyrażona w trzecim rozdziale. Przeczytajmy te wersety do 21. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Sprawiedliwość Boga, to inaczej sprawiedliwość pochodząca od Boga. To znaczy, że Bóg daje usprawiedliwienie człowiekowi wierzącemu Jezusowi. A usprawiedliwienie to inaczej ogłoszenie człowieka sprawiedliwym. Może niewiele to wnosi w wyjaśnienie, tak? Ale to znaczy, że Bóg dzięki temu, co Jezus uczynił poprzez dzieło krzyża, ogłasza człowieka sprawiedliwym. Ogłasza człowieka, który zaufał Chrystusowi jako sprawiedliwego. Więc usprawiedliwienie jest terminem wziętym z sali sądowej, jest terminem prawniczym. Ono wskazuje na pewien stan, status względem prawa, legalny. Na przykład widzimy to w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Więc mamy kontekst, dzień sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Usprawiedliwienie zatem jest przeciwieństwem potępienia. Osoba winna zostaje potępiona na sądzie, natomiast osoba niewinna zostaje na sądzie usprawiedliwiona, czyli ogłoszona jako sprawiedliwa. Apostoł Paweł mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały, więc z założenia człowiek jest jaki? Potępiony. Natomiast dobra nowina mówi nam, że usprawiedliwienie jest możliwe, ponieważ Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Jezus Chrystus poprzez swoją krew, czyli poprzez swoją śmierć, dokonał przebłagania. Zatem dzieło krzyża odgrywa kluczową rolę w usprawiedliwieniu grzeszników i Ewangelia właśnie mówi o tym dziele krzyża. Ono jest w centrum Ewangelii, to dzieło krzyża jest w centrum Ewangelii. Dlatego ten grzesznik, który jest winny przed Bogiem z powodu tego, co Chrystus uczynił, może otrzymać usprawiedliwienie. Może zostać usprawiedliwiony, uznany za niewinnego, ponieważ Chrystus wziął na siebie winę, ponieważ Chrystus zapłacił karę za te grzechy. A z kolei usprawiedliwienie przez Boga prowadzi do pokoju z Bogiem. List do Rzymian, 5 rozdział. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Pokój z Bogiem jest skutkiem usprawiedliwienia. A do czego ten pokój z Bogiem prowadzi? Prowadzi do chwały Boga. Prowadzi do życia wiecznego w Bożej obecności, w Bożej chwale. Pokój z Bogiem otwiera drzwi do łaski, można powiedzieć, która prowadzi do Bożej chwały. Więc to wszystko jest przez wiarę, przez zawierzenie, przez zaufanie Chrystusowi. Więc te dwa wersety z pierwszego rozdziału listu do Rzymian, 16 i 17 werset, pokazują, że zbawienie czy usprawiedliwienie jest wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez zawierzenie Ewangelii. I to nam pokazuje, mam nadzieję, jak ważna jest Ewangelia. Jest ona kluczowa, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Ona jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy. A ponieważ do Ojca nie można przyjść inaczej, jak tylko przez Jezusa, to znaczy, że nie ma innego zbawienia, jak tylko poprzez zawierzenie Ewangelii. Jak tylko poprzez zawierzenie tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Ewangelia mówi nam, w co mamy wierzyć oraz jak ta wiara ma się wyrażać w naszym życiu, jak ma je kształtować. Centralnym punktem tej Ewangelii, fundamentalnym punktem Ewangelii jest osoba Jezusa z Nazaretu, jest dzieło krzyża, jest Jego nauka. Więc Ewangelia mówi nam, kim Jezus jest. Ewangelia mówi nam, czego Jezus dokonał. Ewangelia mówi nam, czego Jezus nauczał. Ale też Ewangelia mówi nam, jak mamy naśladować Jezusa w naszym codziennym życiu. I całej Ewangelii potrzebujemy do zbawienia. I Ewangelia mówi nam te rzeczy nie w jakiś mglisty, czy bliżej nieokreślony sposób, ale Ewangelia mówi nam te rzeczy bardzo precyzyjnie, bardzo jasno. Na przykład Ewangelia mówi nam, kim jest Jezus. Jezus jest Bożym Synem, ale jest też potomkiem Dawida, czyli jest i Bogiem, i człowiekiem. Ale też Jezus jest Chrystusem, jest Zbawicielem, jest też Panem. W Jego ręku jest wszelka władza w niebie i na ziemi, natomiast z drugiej strony Ewangelia mówi nam, że Syn nie jest Ojcem, ani nie jest Duchem Świętym. Jest jedną z osób Trójcy. Dlatego możemy powiedzieć, że Ewangelia wnosi pewien porządek, pewien ład poprzez to, że pozwala nam określić, czym jest i na czym polega zbawcza wiara. To znaczy, że tylko ewangeliczna wiara, wiara, która jest zgodna z Ewangelią Boga, jest wiarą zbawczą. Chciałem tutaj jedną rzecz przypomnieć, ponieważ bardzo często my jako protestanci to myślimy, kiedy słyszymy słowo Ewangelia, to myślimy w zasadzie o jednej rzeczy. Myślimy o jej bardzo takim wąskim znaczeniu. To znaczy, kiedy słyszymy słowo Ewangelia, to myślimy o tych informacjach, o tych faktach, które człowiek musi przyjąć i które musi i w które musi uwierzyć, aby zostać usprawiedliwionym. Mamy na myśli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Mamy na myśli tutaj to, że Jezus umarł za nasze grzechy, że przez wiarę w Niego mamy odkupienie. Czyli generalnie to jest Ewangelia. To, co człowiek potrzebuje, żeby się nawrócić. A jest to pewien zestaw takich podstawowych informacji. To jest Ewangelia, ale to jest Ewangelia w takim wąskim znaczeniu. Natomiast apostoł Paweł mówi tutaj o Ewangelii w szerszym znaczeniu, ponieważ człowiek nawrócony też potrzebuje Ewangelii na każdy dzień swojego życia. Do kogo apostoł Paweł napisał ten list? Napisał do kościoła w Rzymie. I co do nich napisał? Mówi o swojej chęci przybycia do Rzymu. Po co? Po to, żeby im głosić Ewangelię, ale przecież oni są już zbawieni. Oni już się narodzili na nowo, to po co im Ewangelia? Więc oczywiście oni potrzebują Ewangelii, ale nie w tym początkowym, nie w tym wąskim znaczeniu, tylko w tym szerszym. Każdy wierzący potrzebuje oczywiście Ewangelii w tym wąskim, żeby się nawrócić w znaczeniu, ale potrzebuje też w tym szerokim znaczeniu. Co Ewangelia może być jest całą Bożą wolą. I człowiek tę całą Bożą wolę powinien znać. Dlatego Ewangelia nam objawia tę Bożą wolę i dlatego potrzebujemy, każdy z nas, Ewangelii do nawrócenia, ale też i do wzrastania w wierze, do ugruntowania w Chrystusie, do trwania w Nim generalnie. Ewangelia jest nam dalej potrzebna i Ewangelię cały czas potrzebujemy słyszeć. Dlatego trzymajmy się Ewangelii wiernie, ponieważ jest dużo presji na to, żeby sobie odpuścić. Że będzie łatwiej, jeżeli porzucimy Ewangelię, a na przykład skupimy się na uczynkach. I stwierdzimy tak jak Galacjanie, że potrzebujemy się obrzezać, potrzebujemy zachowywać żydowską dietę, że potrzebujemy robić różne rzeczy, ponieważ Chrystus i Jego ofiara już nie jest wystarczająca. Trzeba coś dodać do tego. Nie. Trzymajmy się Ewangelii, trzymajmy się wiernie, trzymajmy się mocno, ponieważ Ewangelia jest wszystkim, czego potrzebujemy do zbawienia. Pielęgnujmy ją w swoim życiu. Bez Ewangelii, trzeba jasno powiedzieć, nie ma chrześcijaństwa. Dlatego Ewangelia zawsze musi być w centrum. Ona musi być zawsze fundamentem chrześcijańskiego życia, ale też musi być centrum i fundamentem życia Kościoła, życia zboru. Ponieważ bez Ewangelii Kościół jest martwy, bez Ewangelii nie ma Kościoła w zasadzie. Dlatego tak jak apostoł Paweł, bądźmy gotowi, chętni, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić o Chrystusie, żeby trzymać, generalnie żeby wyznawać to, co On wyznawał. Potrzebujemy Ewangelii. Jaki jest twój stosunek do Ewangelii? Czy jest podobny do stosunku, jaki miał apostoł Paweł do Chrystusa, czy może inny? Czy Ewangelia jest w centrum twojego życia? Czy Ewangelia kształtuje twoje życie? Czy może nie ma żadnego wpływu Ewangelia na twoje życie? Więc jaki jest twój stosunek do Ewangelii? Amen.